Witamy zapowiadanych gości. Prezydent miasta Siedlce, pan Wojciech Kudelski. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam państwa.
I pan Andrzej Sitnik, kandydat na urząd prezydenta miasta Siedlce. Też witamy, szczęść Boże.
Witam, szczęść Boże.
Szanowni państwo, dziś to ostatnia już debata w tej kampanii wyborczej. Spotykają się pretendenci do fotela prezydenta największego miasta w naszym regionie, jednocześnie miasta, w którym Katolickie Radio Podlasie ma swoją siedzibę. Stąd też bardzo jesteśmy zaszczyceni, że obaj panowie przyjęli nasze zaproszenie. Zasady debaty ustalone ze sztabami to pytania, które powstały na bazie propozycji przesłanych mi przez kandydatów. To po pierwsze, te pytania będą przeze mnie stawiane. Jest jedno pytanie do obu kandydatów. Obaj kandydaci mają po 3 minuty do wypowiedzi na ten temat, a następnie po wypowiedzi obu panów jest minuta z cyklu ad vocem. Państwo już znają, nasi słuchacze, ten styl debaty. Mieliśmy okazję już ją prowadzić w ten sposób w ubiegłym tygodniu przy okazji debaty radzyńskiej. Szanowni panowie, będę kontrolował czas, nie będę ingerował. Bardzo tylko proszę o to, żeby nawzajem nie przeszkadzać sobie, czyli cierpliwie czekać do swojej kolejki. Jeden z głównych tematów, który pojawia się nie tylko w tej kampanii, ale również i przed kampanią, to jest kwestia zadłużenia miasta Siedlce. To jest fakt. 300 milionów według tych informacji, które pojawiały się wcześniej. Natomiast to pytanie, które naszym zdaniem powinno zostać zadane, to co zrobić, żeby to zadłużenie nie miało wpływu na nowe środki pozyskiwane na rzecz kolejnych inwestycji w mieście Siedlce w ramach tak zwanej nowej perspektywy. Losowaliśmy kolejność. Zaczyna. Kto? Kto się przyznaje? Pan Andrzej Sitnik. Więc pan zaczyna jako pierwszy.
Szanowni państwo, 2,5 miesiąca temu podjąłem decyzję o powołaniu Komitetu Wyborczego Wyborców Bezpartyjnej Siedlce, ponieważ mieszkam w tych Siedlcach i chcę mieszkać w tych Siedlcach nadal. Zaniepokojony właśnie stanem finansów miasta, podjąłem taką decyzję. To pan redaktor powiedział o zadłużeniu około 300 milionów złotych. Z dokumentów, które mamy, jest to zadłużenie w wysokości 410 milionów złotych. Biorąc pod uwagę budżet tamtego roku w wysokości 350 milionów, więc zadłużenie miasta przekracza o 60 milionów przychody roku 2013. Dlatego też taka decyzja, aby kandydować i to zmieniać. Pytanie, z którym zwrócił się pan redaktor, ja bym wyszedł od tego, że musimy zrobić bilans finansów miasta. Jeżeli nie wiemy, jak to rzeczywiście w rzeczywistości wygląda, bardzo trudno jest powiedzieć teraz. Pan prezydent akurat zna tą sytuację, jest prezydentem miasta od 8 lat, więc zna szczegółowe dane. Ja dopiero mogę się z tym zapoznać. Jak mówiłem wcześniej, mogę bazować tylko na informacjach, które zamieszczone było w Biuletynie Informacji Publicznych Urzędu Miasta, jak również pisma pana prezydenta z 15 października o wysokości zadłużenia spółek miejskich na 121 milionów złotych. Rozmawiamy z mieszkańcami, To, co chcemy zrobić, to rozwijać miasto. Ale jeszcze raz powtórzę, jeżeli nie znam rzeczywistego stanu finansów, budżetu miasta, jak mogę teraz dać merytoryczną odpowiedź? Jedno mogę obiecać. Wszystkimi firmami, którymi do tej pory zarządzałem, jednostkami, może tak, bo firmy może za duże słowo, zawsze stawiałem na rozwój. I tym jestem również zainteresowany, bo jak powiedziałem, chcę tu mieszkać w tym mieście, mieszkam i chcę mieszkać nadal. Ale w mieście bezpiecznym finansowo.
Wykorzystał pan pełnego limitu czasu. Dobrze. Pan prezydent Wojciech Kudelski.
Szanowni państwo, stan finansów miasta Siedlce nie jest tajemnicą. Dokonaliśmy olbrzymiego kroku w kierunku rozwoju naszego miasta. Wzięliśmy około 150 milionów złotych dotacji unijnej. No i Rada Miasta podjęła już w pierwszej kadencji decyzję o tym, że musimy sięgnąć po kredyty po to, żeby mieć pieniądze, tyle samo pieniędzy na wkład własny. Doszły jeszcze koszty niekwalifikowane przy robotach, które nam się odkryły, ale trzeba generalnie powiedzieć, że wszystkie inwestycje, które wykonaliśmy w tym czasie, to były inwestycje wykonane o połowę praktycznie taniej, niż gdyby byłyby wykonywane w czasie normalnej koniunktury. Wykorzystaliśmy tutaj kryzys, jaki jest w budownictwie, w gospodarce ogólnoświatowej. Myślę, że stan finansów miasta jest wszystkim wiadomy. Pan Andrzej mówi, że nie wiedział o tym, ale ja wiem, że w pana komitecie wyborczym jest pan radny Tomczuk, a co kwartał skarbnik wszystkim radnym, całej radzie daje sprawozdanie ze stanu budżetu, z realizacji budżetu za dany okres. To jest też na stronie miasta Sierce. O tym wszystkim można się dowiedzieć. Natomiast w tej chwili jest aprobata Regionalnej Izby Obrachunkowej. Stan, o którym mówił pan Andrzej wcześniej, był na koniec 2013 roku. Minął rok od tego czasu. Jest w tej chwili postępowanie, w którym został dokładnie przedstawiony cały bilans możliwości miasta i zadłużenia miasta. Regionalna Izba Obrachunkowa kontrolowała nasz urząd ostatnio, przyjęła nasze sprawozdanie, złożyliśmy prowizorium budżetu, bo taki jest obowiązek, do 15 listopada i myślę, że Sierce to nie jest gmina wiejska, która ma tylko drogę przez wieś i budynek gminy. My mamy odpowiednie tereny, które są jakby walorem, za który możemy dostać na pewien czas kredyt, czy niektóre nieruchomości sprzedajemy, tak żeby po prostu być wiarygodny finansowo i to nam wychodzi.
Dobrze, po minucie ad vocem pan Andrzej Sitnik.
Tak, panie prezydencie, tylko jedna nieścisłość. Tu pan mówi o 2013 roku. Ja mówiłem, że dochody w 2013 roku wynosiły miasta 350 milionów, a te długi, o których ja mówię, ma tu pan to pismo przed sobą, to jest 410 milionów, więc proszę słuchaczy nie wprowadzać w błąd. Panie prezydencie, to pierwsze. A po drugie, mówi pan tu o inwestycjach. I teraz proszę powiedzieć, czy budowa akwaparku to środki pozyskane z Unii i wkład własny, czy wszystko na kredyt? Bo z tego, co ja wiem, to cała budowa akwaparku jest oparta o kredyt, a jak wiemy, po zimie, która minęła, zamykamy część atrakcji, bo jest to źle wykonane i zamarza. Woda w zjeżdżalni. Mamy również taki sam przykład ze stadionem, wszystko wybudowane na kredyt. Panie prezydencie, nie są to dobre inwestycje. Potrzebne miastu, ale nie dobre.
Kończymy. Ad vocem minuta dla pana prezydenta Kołoderskiego.
Panie Andrzeju, nie wiem skąd pan ma informację o 400 milionach z długu miasta. Dług miasta wynosi w tej chwili 264 miliony złotych. Dług spółek wynosi 120 milionów złotych. I proszę tych spraw nie łączyć, bo spółki mają swoje zobowiązania i mają swoje dochody i systematycznie spłacają swój dług. Proszę państwa, czy ktoś może mi powiedzieć, że miasto w tej chwili jest tak zadłużone, że ktoś ze sfery budżetowej nie dostał poborów, że nie zapłaciliśmy któremuś wykonawcy za wykonane roboty, że nie spłaciliśmy jakiejś raty kredytu do banku? Nie ma czegoś takiego. Czyli miasto funkcjonuje normalnie. Miasto ma płynność finansową i myślę, że wszyscy możemy być spokojni o rozwój miasta. A rozwój kosztuje. Taka jest prawda. Budowa akwaparku i stadionu. Nie było takich programów,
minął,
za które można by wziąć na nie pieniądze.
Panowie, ja zadaję pytania. Oczywiście panowie sami decydują o tym, w jaki sposób na nie odpowiadać. Pytanie drugie. Siedce, odkąd przestały być ośrodkiem wojewódzkim, wciąż pretendują do tego, żeby pełnić rolę takiego ośrodka ponadregionalnego. To jest, myślę, że bardzo ważne pytanie w kontekście tej dyskusji o politycznym, też niepolitycznym charakterze sprawowanej dzisiaj władzy, czy też tego, kto sprawuje władzę i jakie są relacje z władzami województwa, czyli sejmiku, i jakie jest odniesienie do obecnie rządzących. Ja chciałbym panów zapytać, jak w najbliższych latach chcecie umacniać pozycję właśnie Siedlec, jeśli chodzi o ten ośrodek ponadregionalny, kreować nowe zachowania, czyli rozwijać tą władzę, czy też oddziaływanie na okolice. No i właśnie w kontekście politycznej przyszłości Siedlec, czyli jak współpracować, jak układać sobie współpracę z władzami, politycznymi władzami, jakimi są bez wątpienia władze województwa i władze państwa. Pierwszy teraz pan prezydent Wojciech Kudelski.
Ja miniony okres oceniam jako bardzo dobry, jeśli chodzi o współpracę z władzami samorządowymi województwa, a także z władzami rządowymi, bo chcę tutaj przypomnieć, że miasto Siedlce dostało 3 złote gwiazdy od marszałka województwa, od pana marszałka Sturzika, właśnie za pozyskiwanie pieniędzy unijnych. Za dobrze przygotowane wnioski, za ilość tych wniosków i za ilość wniosków zaakceptowanych. I myślę, że to jest bardzo ważne. Dzisiaj dotarła do mnie informacja, że pan marszałek Struzik wspólnie z panią minister infrastruktury, z panią Marią Wasik, podpisali kontrakt terytorialny, ten nasz oczekiwany RIT, na pieniądze poza ogólną pulą, na rozwój między innymi Siedlec jako ośrodka ponad lokalnego. Mamy to przeznaczyć na budowę zintegrowanego wielofunkcyjnego węzła wymiany pasażerskiej. Mamy przeznaczyć to na budowę naszej obwodnicy, a także, to jest suma około 100 milionów złotych, mamy informację, że będzie za te pieniądze budowana autostrada od Mińska do Siedlec, a także będą wspierane z tych pieniędzy nasze sąsiadujące z nami miasta. To jest bardzo ważne. Myślę, że pozyskaliśmy wiele pieniędzy z projektów rządowych, tak zwanych schetynówek. 12 milionów uzyskaliśmy tak zwanych z takich projektów miękkich na programy edukacyjne. Dostaliśmy 12 milionów złotych na budowę sieci szerokopasmowej w naszym mieście i właściwie mamy już program. To jest trzeci z kolei program do obsługi Urzędu Miasta i systematycznie go wdrażamy. To są te pieniądze, które dostaliśmy i które pozwoliły nam na to, że prawie miliard złotych, za miliard złotych zostały wykonane inwestycje w ostatnich 8 latach. To dało nam przyrost ludności, to zatrzymało u nas młodzież, dało to miejsca pracy. No i myślę, że w tym kierunku będziemy dalej zmierzali.
Dobrze. Pan Andrzej Sitnik.
No cóż, z przykrością muszę stwierdzić, że są to błędne informacje. Panie prezydencie, podpisany kontrakt terytorialny dotyczy całego województwa, w tym stolicy. A to, o czym pan mówi, program dotyczący tego, o czym pan wspomniał, Centrum Przesiadkowego, to jest program, który się mieści w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego. I jak pan cytował to, o czym pan mówił wcześniej, tak ja zacytuję, ważnym dokumentem to informacje o podpisaniu tego kontraktu. Ważnym dokumentem będzie również nowy Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Od jego ostatecznego kształtu, a jest w fazie końcowych negocjacji, uzależniona jest realizacja wielu inwestycji, w tym kolejowych, ujętych w kontrakcie. Więc, panie prezydencie, to jest dopiero projekt, który jeszcze wymaga akceptacji. Więc chciałbym, abyśmy wiarygodnie przekazywali informacje mieszkańcom, a nie mówili o tym, co ewentualnie będzie. Tylko wiarygodne informacje. Wracając do, rozszerzając wypowiedź, jeśli chodzi o kwestie zadane w pytaniu, tak, Siedlce powinny być ponadregionalnym ośrodkiem. Jednak to wymaga dobrych relacji, chociażby z Urzędem Marszałkowskim. Z przykrością muszę stwierdzić, że jako mieszkaniec z dezaprobatą obserwowałem polemikę na łamach prasy pomiędzy władzami naszego miasta a Urzędem Marszałkowskim. Miało to miejsce przy pomyśle na to, aby za darmo przejąć budynek Kolegium Językowego i ulokować tam Liceum Żółkiewskiego, to nie sprzyja dobrym kontaktom, jeżeli poprzez media władze naszego miasta, nazwijmy to po prostu, kłócą się z władzami Urzędu Marszałkowskiego, który właśnie akceptuje i zatwierdza złożone wnioski. Więc ja, jako kandydat bezpartyjnych Siedlec, nie będę miał tego typu problemów. A dwa, bo już odchodzi element rywalizacji politycznej i przynależności partyjnej. Dlatego od początku mówię, będę rozmawiał z każdym. Usiądę do stołu z każdym, do negocjacji, aby było to z korzyścią dla miasta i mieszkańców.
Dziękuję panowie. Pan Wojciech Kuderski.
No, okazuje się, że każdy ma swoją wiedzę, bo ja mogę mówić o spotkaniach moich z burmistrzami miast sąsiednich, Sokołowem, Węgrowem i Łosicami na temat RIT-u i z panem marszałkiem. I na tych spotkaniach wypracowaliśmy pewne stanowisko, spisaliśmy porozumienie i ja opieram się na tym. Jeśli teraz dostaję informację, że pan marszałek podpisuje porozumienie, kontrakt terytorialny z panią minister, to na pewno podpisuje go dla Warszawy i dla całego województwa. I tam są siedce. I ja taką wiedzę mam. Pan ma inną. Mamy swoje stanowiska w tej sprawie. Natomiast jeśli chodzi o kontakty z marszałkiem, no to te 3 złote gwiazdy świadczą same za siebie. Panie Andrzeju, szanowni państwo, tydzień przed praktycznie wyborami, 2 tygodnie byłem z panem posłem Kozaczyńskim u marszałków województwa mazowieckiego na spotkaniu. Rozmawialiśmy na temat inwestycji w Siedlce. Dobrze. Także nie ma zamkniętej drogi do nikogo.
Minęła, panie prezydencie. Przepraszam, ale ja jestem tutaj strażnikiem czasu, tak żeby panowie mieli równe szanse. Jakkolwiek przypominam, że nie wykorzystujecie czasami swoich końcówek, ale one niestety przepadają w naszej koncepcji. Nie zostają gdzieś tam zachowane na koniec. Następna kwestia, drodzy panowie, to kwestia, którą poruszacie w swoich tematach. Ja nazwałem to ogólnie polityka prorodzinna. I korzystając z tych waszych propozycji rozmowy dzisiaj, doszedłem do wniosku, że to są w dużej mierze mieszkania i kwestia oświaty. Siedlce mają silnych deweloperów, rzeczywiście, którzy budują dużo. Jest też TBS, jest też ambitny program budownictwa komunalnego. Te dwa ostatnie są dość kosztowne dla samego miasta, ale społecznie efektywne. Pierwszy zaś pozytywnie wpływa na rozwój gospodarczy. Ja chciałbym, żebyście panowie przedstawili swoją właśnie koncepcję w dziedzinie zaspokajania tego, co jest bardzo konieczne i potrzebne do rozwoju miasta, czyli potrzeby mieszkaniowe. Zacznijmy od potrzeb mieszkaniowych, jak to widzicie w swojej przyszłości. Zaczyna teraz pan Wojciech Kuderski.
Szanowni państwo, myślę, że w mieście, w którym sprzedaje się w roku 1000 mieszkań, prywatni deweloperzy sprzedają taką ilość. Nie można mówić o zapaści tego miasta, tylko to jest dowód na to, że miasto po prostu rozwija się. I w Siedlcach, jeśli są osoby, rodziny chętne do kupowania, to jest bardzo pozytywny objaw. Ale są też ludzie, których nie stać na zakup własnego mieszkania. I tym ludziom trzeba umożliwić wynajem mieszkania. To doskonale spełnia Towarzystwo Budownictwa, Siedleckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. To też zabezpiecza w pewnym sensie miasto. Miasto stanęło przed wyzwaniem, żeby zlikwidować siedleckie slumsy, które zagrażały życiu w dzielnicy pomiędzy ulicą Pułaskiego a Sienkiewicza. Podjęliśmy ambitny program budowy 333 mieszkań. Kryteria wynajmu są ustalone. To jest najniższa stawka wynajmu w mieście, to jest 4 zł za metr kwadratowy, czyli 40-metrowe mieszkanie. Czynsz w tym mieszkaniu kosztuje 160 zł. Jeśli dana osoba spełnia kryteria dochodowe, ma niskie dochody i może skorzystać z dodatku mieszkaniowego, który jest prawie równy czynszowi i wtedy pozostają tylko rachunki. no, które każdy musi zapłacić za energię, za wodę, za ścieki, za odpady. I myślę, że na dzień dzisiejszy mamy 240 tych mieszkań już gotowych. Około setki tych mieszkań zostaje. Około 200 rodzin czeka jeszcze na mieszkania komunalne w naszym mieście. I myślę, że najbliższe nabory pokażą, czy te mieszkania są potrzebne, czy nie. Mamy uporządkowane bloki komunalne. W sumie mamy około 1500 mieszkań komunalnych w naszym mieście. Tyle mogę powiedzieć na ten temat.
Ja przepraszam, podobno nie dałem panu minuty przy poprzednim pytaniu, to
nic,
prawda?
Już to
w każdym razie wrócimy do tej minuty. Pan dostanie szansę również. Przepraszam, panie prezydencie, to jest mój błąd. Pan Andrzej będzie mógł jeszcze wrócić do tamtego tematu. Teraz o budownictwie, dobrze? A potem jeszcze do tego wrócimy. To jest mój błąd, przepraszam.
Tak, przygotowując się do tego, co ewentualnie mnie czeka, pracy w Radzie Miasta, czy jak szanowni mieszkańcy powierzą mi mandat prezydenta miasta, przeprowadziłem bardzo dużo rozmów. Między innymi z jednym z deweloperów. Z deweloperów, który jest załamany, bo tworzy miejsca pracy, zatrudnia ludzi. Ci poprzez to mogą utrzymać rodziny. I teraz do marca nie ma pozwolenia na budowę. Ma działki, na których mógłby budować, nie dostał pozwolenia na budowę. Jest to tragiczna sytuacja i dla tego przedsiębiorcy, i dla mieszkańców, którzy u niego pracują. Przekłada się to na wiele etatów, na wiele rodzin. Odnośnie budownictwa komunalnego, nie wiem na podstawie czego podaje te dane pan prezydent. Panie Wojciechu, ja chodziłem po tym osiedlu, chodziłem po tych blokach i rozmawiałem z mieszkańcami. Jak pan tutaj odnosi pięknie do metraża 40-metrowego, ja o tym już mówiłem na poprzednich debatach. Jakby pan poszedł do tych ludzi, porozmawiał z nimi, to by się pan dowiedział całkowicie czegoś innego. 40 metrów kwadratowych, nie ma tam gazu, muszą mieszkańcy korzystać z kuchenek elektrycznych. Kobieta samotna, 1200 zł emerytury. To, o czym pan mówi, że muszą płacić za media. Tak, muszą płacić za media. Tylko, że ta kobieta, oszczędzając na gotowaniu, wydaje 650 zł miesięcznie na czynsz, panie prezydencie.
Nie,
jak usłyszałem, to jest informacja od tej pani, jest w starszym wieku. 220 zł wydaje na lekarstwa. Pozostaje jej około 300 zł na przeżycie. Naprawdę, nie wolno tak na siłę uszczęśliwiać ludzi, panie prezydencie. Mówił pan o tym, że jeszcze setka mieszkań czeka. Kilka dni temu Telewizja Warszawa robiła z nami wywiady na ten temat, bo okazuje się, że do tego bloku, który stoi teraz, nie ma chętnych, żeby mogli zasiedlić ten blok, bo ich po prostu nie stać. Proszę przejść też do ludzi, tam są niezadowoleni, ponieważ nie mają dróg, chodzą po błocie do tych bloków, więc nie wolno na siłę w ten sposób uszczęśliwiać ludzi. Czas minął?
Nie, jeszcze 10 sekund.
To może już odniosę się ad vocem.
Dobrze. Przy drugiej wypowiedzi, tak jak powiedziałem, oddaję tą minutę do poprzedniego pytania. Przepraszam, moja wina, ale ad vocem do tego minutę.
Ad vocem, tak. Panie Andrzeju, prosiłbym o podanie argumentów, dlaczego ten pan nie dostał pozwolenia. Nie ma możliwości, żeby ktoś przez rok nie miał załatwionej sprawy w urzędzie. To raz. Nie ma gazu. Taka jest technologia w tej chwili. Gaz eliminuje się w tym nowym budownictwie z budynków. Nie ma na czynsz. Panie Andrzeju, to nie sprawa prezydenta ustalanie wysokości rent i emerytur. To nie ja. Proszę wybaczyć. To pani premier, pan marszałek Sejmu, ale nie prezydent. No niestety, 100 mieszkań jeszcze jest do rozdysponowania, 200 osób czeka, ale tu nie będzie rozdawnictwa. Mieszkania komunalne to są mieszkania, które są dla osób najuboższych, najbardziej potrzebujących, ale nie za darmo. Nie do tego, żeby po prostu te mieszkania oddać sobie, bo wszystko, co przychodzi za darmo, jest praktycznie nieszanowane.
Dobrze. Minuta teraz o kwestii budownictwa i potem oddaję tą polityczną minutę jeszcze. Proszę.
No tak. z przykrością muszę stwierdzić, że fakty są po prostu inne. Panie prezydencie, gdyby pan uważnie śledził to, co dotyczy budownictwa komunalnego, to wiedziałby pan, że od 2006 roku jest program, w którym dla samorządów jest przewidziana 30% dotacja przy budowie mieszkań komunalnych. Gdyby to nie szło w tej formule, gdzie osoba, która wygrała przetarg na tą budowę, wszystko opiera o kredyty, obciąża to na 15 lat wszystkich mieszkańców naszego miasta i teraz jest to budowane w tej formule z odsetkami. Przecież pan o tym doskonale wie. Dlaczego pan nie powie tego mieszkańcom? Uczciwie, po prostu, że metr budowy tego mieszkania to jest ponad 6 tysięcy złotych. Teraz, jeżeli porozmawiamy z deweloperami właśnie, koszt budowy mieszkania, chociażby budowanego przez spółdzielnię, to jest 3 tysiące złotych. Uzyskalibyśmy dofinansowanie w wysokości 30%.
Kropkę w tym temacie. I teraz to, co ja nie chcę powiedzieć, oddaję minutę związaną z polityczną częścią tego programu i prosiłbym o powrót do tego pytania, dobrze? Do kwestii relacji z Urzędem Marszałkowskim, jak również z władzami centralnymi.
Panie redaktorze, chciałbym skończyć tą myśl, którą tutaj rozwinąłem, bo jest to fantastyczny program, gdzie możemy uzyskać 30% dofinansowania do budownictwa komunalnego właśnie.
Myślę, że wolałbym, żeby to już było w części wolnej, tej, którą będzie pan mógł swobodnie wykorzystać.
Dziękuję bardzo, przechodzimy do następnego pytania.
Dobrze, przepraszam, w takim razie przyjmuję, że to jest moja wina i mój błąd. Panowie, czwarta część naszego dzisiejszego spotkania już. Sport i kultura. Okazuje się w przypadku Siedlec dość skutecznym, jeśli mi powiedzieć, że bardzo skutecznymi nośnikami promocji miasta. To również bardzo ważne punkty w budżecie miasta. I teraz pytanie. Promocja czy rozwój miasta? Oszczędności, to znaczy cięcia. A może jednak da się nie tylko utrzymać obecny status quo, jeśli chodzi o wydatki i nacisk, jaki miasto Siedlce kładzie, a może da się również zaplanować jakiś progres, czyli rozwój. Chciałbym teraz usłyszeć od panów pomysł na te dwie ważne dziedziny w przyszłości. Jak chcecie je potraktować, w jaki sposób dowartościować, w jaki sposób również finansować. Zaczynamy teraz już od pana Andrzeja.
Czyli sport, tak, panie redaktorze?
Sport i kultura, tak.
Sport i kultura, tak. No ale to nierozerwalnie wiąże się ze sobą. Skądinąd sport jest dziedziną bardzo mi bliską, bo od dziecka zajmuję się sportem. Obecnie jestem sędzią jazdowym. Jeżdżę po świecie, lubię obserwować, sędziuję zawody najwyższej rangi. I przyznam się, że budzi moje obawy to, w jaki sposób wykonuje się inwestycje sportowe w naszym mieście. O parku wodnym już wspomniałem. Bardzo duże nakłady, bez pozyskania środków zewnętrznych, tylko na kredyt, a potem przychodzi zima, mamy zamykaną zjeżdżalnię, bo jest 10 stopni mrozu i zamarza woda. Wybudowany stadion niezgodnie z przepisami w chwili budowy, bo przepisy mówiły o tym, że należy wykonać przynajmniej 5% siedzisk, to jest sektor gości obwarowany całkowicie innymi przepisami. Potem okazało się, że po wybudowaniu stadionu musimy dokonywać zmiany na trybunach, oddzielne ogrodzenia stawiać, aby przygotować jako tako sektor dla gości. Teraz no, słyszeliśmy o fantastycznej hali, która została niedawno oddana. Mają tam grać zespoły pierwszoligowe, tylko zapomniano znowu o jednym, że takie hale buduje się dla kibiców i sportowców. Sportowcy mogą tam grać, tylko nie ma miejsca dla kibiców, bo jest 196 miejsc do siedzenia. A my chwalimy się, że jest taki fantastyczny obiekt. Dużo wątpliwości. Z tego, co można było dowiedzieć się, budzi też podłoga, która została tam wykonana. Ponieważ no, złe podłoże powoduje, że amortyzacja jest nie taka, jak należy i koszykarki mają duże wątpliwości, czy można tam trenować i czy można tam grać. Więc ja bardzo się cieszę, że powstają obiekty. Tylko chciałbym, żeby robić się z głową, żeby one były funkcjonalne i dobrze służyły mieszkańcom. Sport, jak mówiłem, jest mi bardzo bliski, bo zajmuję się tym niemalże od dziecka. Cieszę się, że są zespoły pierwszoligowe. Tylko ja chciałbym, żeby to było w innej formule, żeby to nie miasto w postaci podatków utrzymywało te zespoły, a żebyśmy znaleźli sponsorów dla pierwszoligowych zespołów. Ja, jak tylko będę mógł, będę szukał i wspomagał zarządy tych klubów, aby znaleźć sponsorów dla zespołów pierwszoligowych, a głównie zająć się szkoleniem dzieci i młodzieży.
Dobrze, czas minął, dokładnie 3 minuty. Pan prezydent Wojciech Kudelski.
Ja jeszcze wrócę do poprzedniego bloku i no powiem,
prosiłbym, że mamy... panie prezydencie, upieram się jednak tak? O temat, otrzymanie się tematyki.
No dobrze, nie ma problemu. Ja myślę, że tu trzeba wszystkim państwu powiedzieć, że miasto zostało wyróżnione za obiekty kulturalne i obiekty sportowe, bo właśnie te pieniądze, które zainwestowaliśmy w sport, w kulturę, w tej chwili procentują. Stadion, proszę bardzo, jest kryta trybuna, mieści się tam około 3000 osób. Ja nie widziałem jeszcze, żeby ktoś się nie dostał na któryś mecz. On na nasze potrzeby jest wystarczający. Zgodnie z wytycznymi został wybudowany tam sektor dla gości. Park wodny. Codziennie odwiedzi go prawie 1000 osób. Jest to super sprawa. Myślę, że ja nie widziałem jeszcze parku wodnego w Polsce, w którym rura byłaby w jakiś sposób ta na zewnątrz ocieplana. To jest norma. Hala to jest sala gimnastyczna dla szkoły. To jest przede wszystkim sala gimnastyczna dla szkoły. Kto tam mówi o tym, że to jest hala sportowa? Jeśli po zajęciach lekcyjnych zechcą tam trenować czy rozgrywać mecze przy tych możliwościach zawodnicy, proszę bardzo, ale to jest przede wszystkim hala sportowa dla szkoły. My mamy koncepcję budowy hali sportowej na Błoniach, akwapark, stadion, hotel i hala na 3000 miejsc. W żadnym wypadku ta hala nie jest do wyczynu. Może służyć jak najbardziej, ale to nie jest hala sportowa do zawodów międzynarodowych. Proszę zauważyć, że w ostatnim czasie wybudowaliśmy 3 takie sale. Przy Królówce, przy Zespole Szkół numer 2 i ta. 7 Orlików, piękne boiska treningowe, stadion. No myślę, że dzięki temu mamy zespoły w ekstraklasie, w pierwszej lidze. Wszyscy nam tego zazdroszczą. Jeśli chodzi o kulturę, kultura nigdy i nigdzie nie zarabiała sama na siebie. Kulturę każde społeczeństwo musi dotować. Taka jest prawda. My pracujemy, płacimy podatki i z tych podatków musimy utrzymywać takie obiekty użyteczności publicznej, jak piękna biblioteka, jak teatr, jak sale koncertowe. No myślę, że o tym trzeba pamiętać i siedlczanie o tym wiedzą.
Ad vocem.
Panie prezydencie, no, czegoś ja tutaj jako mieszkaniec i myślę, że inni mieszkańcy chyba nie rozumieją. Mówi pan teraz, że oddana sala jest to sala dla szkoły. To dlaczego nie administruje tą salą dyrektor szkoły i dlaczego nauczyciele uczący wychowania fizycznego w tej szkole mają prosić o grafik przydziału godzin? Ja jako mieszkaniec tego, przyznam się, nie rozumiem. Przecież to pana decyzja, że tą salą administruje Agencja Rozwoju Miasta. Przecież no, na otwarciu pan mówił, że właśnie będą tam grały zespoły pierwszoligowe. Nie administruje tą salą szkoła i jej dyrektor. Panie prezydencie, jak tak można opowiadać takie rzeczy, kiedy nauczyciele muszą się tam prosić, żeby mogli wejść na godziny wychowania fizycznego?
Minuta minęła. Pan Wojciech Kudelski.
Myślę, że o wszystkim decydują pieniądze, szanowni państwo. Hala taka sportowa z siedziskami na 3000 osób kosztowałaby minimum 30 milionów złotych. Hala ta, która została wybudowana, ma tam około 400 miejsc i przyszedł do mnie pan dyrektor samochodówki i poprosił o pomoc. Powiedział, że on może zająć się organizacją lekcji, ale po południu on nie jest w stanie administrować, pogodzić wszystkich zespołów, które chcą korzystać z tej stali. Dlatego decyzja, żeby zajęła się tym Agencja Rozwoju Miasta, która do tego jest powołana. I tak to jest.
Dobrze, panowie, to są cztery pytania, które wyczerpałem. Ja mam takie pytanie, które pojawiło się od słuchaczy dzisiaj i chciałbym od panów usłyszeć odpowiedź. Tak, ona w pewnym sensie nawiązuje także do kwestii oświatowej, która troszeczkę tutaj nam umknęła przy okazji spraw z mieszkaniami. Ja połączyłem i oświatę, i mieszkania jako dwa takie bardzo ważne, prorodzinne działy, których wspieranie czy też zajmowanie się jest istotnym elementem polityki każdego samorządu. Otóż to będzie taki temat, który prawdopodobnie pojawi się już w niedługim czasie. To jest nisz demograficzny, ale rodzice jednej ze szkół, szkoły, między innymi szkoły numer 5, mówią o tym, że ich szkoła, jakkolwiek jest świetna, takkolwiek pracuje na dwie zmiany. Z drugiej strony mamy też szkoły, gdzie dwuzmianowości nie ma, a można powiedzieć, że trochę świecą nam pustkami. Takie są opinie rodziców. Chciałbym zapytać, w jaki sposób chcecie, panowie, rozwiązać ten problem? To jest po minucie dosłownie. Chciałbym, żebyście konkretnie odpowiedzieli, bo to jest konkretne pytanie, które proszono mnie, żeby zadać. W jaki sposób rozłożyć to równomiernie sieć szkół, tak żeby komfort dzieci, komfort nauczania był jak największy. Zaczynał poprzednio pan Sitnik, czyli panie prezydencie, pan Wojciech Chudelski.
Do subwencji oświatowej co roku dokładamy w granicach 30 milionów złotych. Przez 8 lat to się praktycznie równoważy z długiem naszego miasta. Oświata to jest oczko w głowie naszego samorządu. Myślę, że jest rzeczą niedopuszczalną, żeby dzieci uczyły się do 8 wieczór. Myślę, że dziecko ma prawo być z rodziną po południu, kiedy wróci do domu mama i tata, a nie siedzieć w szkole, a przed południem siedzieć w domu samo. Dlatego nie do przyjęcia jest sprawa dwuzmianowości w szkołach. My od tego odeszliśmy.
Szkoła numer 5, to przypominam przykład.
No, ta szkoła jest szczególnie popularna.
Dobrze, pan Andrzej Sitnik.
Nie wiem, jestem zszokowany z informacją, że dzieci w Siedlcach uczą się do godziny 20. Ja nie słyszałem o takim przypadku, aby dzieci uczyły się do godziny 20. Kierowałem szkołą samorządową, teraz kieruję szkołami prywatną, podstawową i gimnazjum. Wszystko można zrobić, tylko panie prezydencie, trzeba umieć układać grafik w tych szkołach. Nic więcej, poza tutaj bardzo dobrze zwrócił uwagę pan redaktor, że część szkół stoi pusta. To są słowa pana redaktora.
Nie mówię, że pusta. Przepraszam, proszę nie nadużywać. Powiedziałem, że jest nie w jednych puste, jest luźniej, a jedna jest bardzo popularna.
A drugie są bardziej obłożone. Należy usiąść, obejrzeć możliwości kubaturowe danych szkół, a ja bym tylko przestrzegał przed jedną, panie prezydencie. Proszę nie wypominać nauczycielom, że tyle miasto musi do nich dokładać. Jest to kluczowe dla rozwoju miasta.
Dobrze,
i naszych dzieci.
Wystarczy tej minuty. Panowie, cztery tematy wyczerpane. Nie wiem, to już słuchacze ocenią, w jaki sposób odnosiliście się do poszczególnych z nich. Teraz też dokonaliśmy w drodze losowania. Macie panowie 4 minuty do własnej dyspozycji, każdy z panów. I prosiłbym, zaczyna tak, jak żeśmy zablosowali, pan prezydent Wojciech Chudelski.
Szanowni państwo, w ostatnim głosowaniu do Rady Miasta Siedlce 87% mieszkańców wypowiedziało się, że jest pozytywnie ocenia działalność koalicji na przestrzeni tych 8 lat, ugrupowań, które tą koalicję tworzyły, i oczekuje, że ta koalicja będzie w dalszym ciągu budowała miasto, powodowała jego rozwój. Koalicja Zgoda i Rozwój. To jest 20 radnych z tych ugrupowań. I ja liczę na to, że ci radni, kierując się wskazaniem wyborców, będą w tym kierunku działali. Zapraszam też do współpracy, do tej koalicji szerokiej, bo Zgoda buduje radnych Komitetu Bezpartyjne Siedlce. Myślę, że razem możemy dużo zrobić. W Siedlcach ostatnio bardzo dużo dzieje się na rynku inwestycji, na rynku inwestorów pojawiły się prywatne podmioty gospodarcze, które no dzisiaj byłem z panem premierem Kaczyńskim w dawnym zakładzie ZPP Auto, który wykupił prywatny inwestor, firma Bozament. No i człowiek ten mówi, że w najbliższym czasie rozbuduje ten zakład, zatrudni osoby, które tam są, bo losy tego zakładu były różne, a w tej chwili on gwarantuje, że wypłaci zaliczki, jeśli taka będzie potrzeba i zapewnia pracę już około 100 osobom. To jest bardzo ważne. Myślę, że miasto dąży do tego, żeby w najbliższej przyszłości mieć 100 tysięcy mieszkańców. Wtedy będziemy mieli status dużego miasta. Mamy szansę rozwoju, bliskość Warszawy. Myślę, że z inicjatywą pracowici ludzie, 8300 prywatnych podmiotów gospodarczych, 7 firm zagranicznych, dobrze prosperujące firmy, duże już firmy polskie, szansa wyjścia z kłopotliwych sytuacji Polimexu Mostostalu. To, że 4000 osób dojeżdża do Warszawy, to też można powiedzieć, że to jest na plus dla naszego miasta, bo są to ludzie, którzy dokonują wyboru. W tej chwili Siedlec do Warszawy jest łatwiejszy dojazd niż z Żoliborza na Mokotów. I teraz 50 minut się jedzie z Warszawy do Śródmieścia. Ludzie w Warszawie mają zarobki większe, zawsze tak było. A koszty utrzymania w Siedlcach są mniejsze. Jednocześnie ci ludzie płacą u nas podatki. My dla nich chcemy wybudować centrum przesiadkowe, parking, gdzie będą w dogodny sposób mogli szybko wrócić do domu, w dobrych warunkach odjechać, zrobić zakupy na miejscu. Myślę, że sprawa pozyskania pieniędzy dla dalszego rozwoju naszej infrastruktury jest bardzo, bardzo ważna, bo w tej chwili w Siedlcach jest zarejestrowane 53 tysiące samochodów. Ta liczba w ostatnich 4 latach podwoiła się. W Siedlcach wybudowaliśmy 40 kilometrów nowych dróg. One nie są dziurawe. My niektóre drogi jeszcze musimy łatać, bo na nich po prostu to jest 5 cm asfaltu i bruk. Ale drogi, które budowaliśmy, są zrobione solidnie. Tak samo jak zrobione są solidnie wszystkie obiekty, które wybudowaliśmy. Zgodnie ze sztuką, z dokumentacją, odebrane przez wszystkie służby, które do tego są powołane. Myślę, że wszyscy zazdroszczą nam, że rośnie liczba ludności w naszym mieście. I to jest dobry prognostyk. Proszę Państwa, to miasto jest miastem pięknym.
Dziękuję Panu. 4 minuty minęło. Jako ostatni głos zabiera Pan Andrzej Sitnik.
Firma Bozamet. Tak, problemy ludzi. Tylko, jak to Pan Prezydent powiedział, był dzisiaj w firmie Bozamet. Ściągnął po to też do Siedlec prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Ja zadaję sobie takie proste pytanie. Dlaczego to nie nastąpiło wcześniej? Dzisiaj jest ostatni dzień przed ciszą wyborczą. Politycy nazwaliby to po prostu kiełbasa wyborcza. Mnie szokuje tylko to, że dzieje się to kosztem mieszkańców i ich rodzin. Teraz udaje się, że chce się coś w tej sprawie zrobić. A dlaczego nie wcześniej? Powrócę jeszcze, bo przyznam się, muszę tutaj bronić dyrektora zespołu szkół samochodowych, przy którym właśnie otwarto salę. To stwierdzenie pana prezydenta, że dyrektor zwrócił się o pomoc, aby administrowała tą salą Agencja Rozwoju Miasta, bo sobie sam z tym nie poradzi. Panie prezydencie, dyrektor szkoły wygrał konkurs na to, aby tą szkołą kierować pod każdym względem. Dba o edukację 1000 młodzieży. Dba o to, aby 100 nauczycieli właściwie wykonywało swoje obowiązki. Część administracyjna, żeby właściwie wykonywała swoje obowiązki. A pan teraz chce powiedzieć, że dyrektor nie był w stanie poradzić sobie z tym, aby ułożyć grafik na wykorzystanie sali? Ja chcę bronić dyrektora. Nie jest to prawda, że zatrudnił pan dyrektora i teraz pan mówi, że on nie potrafi sobie poradzić z rozpisaniem grafiku na wykorzystanie sali gimnastycznej. Ja w to nie wierzę. A przy okazji chcę odnieść się do plotek, które są rozsiewane po mieście, jakoby kiedy wygram wybory prezydenckie, rozwiąże liceum hetmana Żółkiewskiego. Nie jest to prawda, szanowni państwo. Chcę zwrócić się do całej społeczności szkolnej liceum hetmana Żółkiewskiego. Nic o was bez was. Jeżeli wygram wybory prezydenckie, obiecuję, że jeszcze w styczniu spotkam się z dyrekcją tego liceum, z nauczycielami, przede wszystkim z uczniami, bo takie obiekty są dla uczniów. Podmiotem działalności wszystkich instytucji oświatowych są uczniowie. Ja to robię już wiele, wiele lat. To, że ciągle obecny prezydent mówi o tym, że będzie wyremontowany ten budynek i tak dalej. Ostatni wywiad z panem prezydentem zamieszczony w tygodniku siedleckim z 12 października i cytuję, do remontu możemy przystąpić bardzo szybko. Jeszcze w tym roku, zapewnia prezydent. Przeglądałem stronę internetową, że do miasta, na które zamieszczane są przetargi, nie widziałem tam ogłoszenia o przetargu na remont Żółkiewskiego. Mam nadzieję, że pan prezydent wie, jaki jest czasowo proces rozstrzygnięcia konkursu na remont. Więc proszę nie wprowadzać mieszkańców w błąd, panie prezydencie. Mówi pan też o tym, że jest doskonała płynność finansowa. Czy ktoś nie dostał poborów? Ja nie jestem gołosłowny, tak jak pan, wydając ulotkę, gdzie i roznosząc poprzez swoją brygadę po mieście do mieszkańców wielkie wyborcze oszustwo. Przyniosłem tutaj dokumenty, wyciągi bankowe, gdzie moja szkoła, którą teraz zarządzam, nie otrzymała w czasie dotacji budżetowej.
Dziękuję. Panowie wykorzystali zgodnie ze swoją wolą i zgodnie ze swoim upodobaniem ostatnie 4 minuty, które należały do was, do swobodnej wypowiedzi. Za błąd pana Andrzeja Sitnika przepraszam. Nie skorzystał pan z możliwości odpowiedzi, więc panowie, myślę, że 1 grudnia to też jest dobry dzień do tego, żeby się móc 1 grudnia spotkać. Życzę tego panom. A mieszkańcom po prostu życzę dobrego wyboru. Dziękuję. Pan Wojciech Udelski, pan Andrzej Sitnik. Kto z panów będzie 1 grudnia tytułowany prezydentem miasta Siedlce, nie zależy już od nas. Zależy. W dużej mierze już nawet od panów nie zależy. Zależy od tylko i wyłącznie tych, którzy nas słuchali i których przekonaliście, bądź też nie. Dziękuję. Wszystkiego dobrego.
Zbliżają się Andrzejki. Najlepsze życzenia dla pana Andrzeja.
Dziękuję serdecznie.